Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Andrzej Śliwka, elbląski poseł Prawa i Sprawiedliwości, pełniący obowiązki wiceministra aktywów państwowych, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Słowa nowego marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wysokich standardach i szacunku w Sejmie wytrzymały zaledwie kilkanaście minut. Niedługo potem większość, która chce przejąć władzę, pokazała, jakie te standardy są i będą. Tak powiedziała europoseł PiS Beata Szydło, komentując odrzucenie kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Panie pośle, jak tą sytuację oceniać? Czy Prawo i Sprawiedliwość, wyborcy mają zostać otoczeni kordonem sanitarnym?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja przysłuchiwałem się tej debacie bardzo uważnie i pamiętam, jak wypowiadali się poszczególni politycy opozycji, gdzie na przykład opowiadali o tym, ile głosów otrzymała dana formacja, jak to są świetni kandydaci, którzy powinni właśnie być wicemarszałkami. I te wszystkie argumenty, o których oni mówili, można przełożyć idealnie do pani marszałek Witek, z tym, że pani marszałek Witek, poza tym, że uzyskała rekordowy wynik indywidualny, naprawdę rekordowy wynik indywidualny, blisko 100 tysięcy wyborców zdecydowało się zagłosować na nią, jest przede wszystkim doświadczonym parlamentarzystą, osobą, która naprawdę była najdłużej urzędującym marszałkiem Sejmu po 89 roku. No ale to polityków opozycji to nie obchodzi. Im zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby wprowadzać właśnie taką nerwowość, a te słowa o demokracji, o szacunku, no szybko prysły. Szymon Hołownia, który został wybrany na marszałka Sejmu, w swoim wystąpieniu opowiadał o tym, co planuje zrobić. Ja mam takie wrażenie i to też nie ukrywam, że na sali co chwilę pojawił się szmer, bo zabrakło jeszcze tylko obietnic związanych z owocowym czwartkiem, o których mówił marszałek Sejmu, a zapomniał o istocie demokracji, która jest w Sejmie i o tym, że to nie politycy partii, innych partii będą decydowali, kto będzie wicemarszałkiem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo głosowanie czy zachowanie polegające na tym, że największa partia w parlamencie nie ma swojego przedstawiciela w prezydium, jest rzeczą skandaliczną, dotychczas niespotykaną po 89 w naszej historii. I myślę, że to też pokazuje, jak wyglądają prawdziwe intencje polityków obecnej opozycji, gdzie naprawdę, panie redaktorze, no ja byłem, jestem świeżym posłem, wczoraj ślubowałem, ale ja byłem naprawdę bardzo zdziwiony zachowaniem polityków po tej lewej stronie sceny politycznej, gdzie podczas wystąpienia pana prezydenta śmiali się, buczali, komentowali. Mi się wydaje, że jakaś tam elementarna kultura i standardy powinny zostać przez nich zachowane, a widać, że już teraz nie mają tego na pierwszym miejscu.
Prezydent, tak, wielokrotnie politycy opozycji śmiali się z tego, co mówi prezydent Duda. Śmiali się również z tego, jak mówił, że będzie obserwował, czy wypełniają obietnice wyborcze. To było bardzo zastanawiające, ale ja zapytam o inny fragment wystąpienia prezydenta. Nie zgodzę się na obchodzenie czy naginanie prawa. To był taki fragment dosyć mocny i to też wzbudziło zastanowienie polityków, którzy szykują się do objęcia władzy. Ale pytanie elementarne, czy przygotowująca się do objęcia władzy opozycja będzie miała właśnie plan łamania konstytucji i politycznych obyczajów? No te polityczne obyczaje złamane chyba zostały wczoraj pierwszy raz. Jak pan sądzi? Bo słyszymy o tym takich pomysłach zarządzania uchwałami. Jak pan to ocenia?
Panie redaktorze, rzeczywiście wczoraj zostały złamane standardy i to, że nie ma przedstawiciela w prezydium największej partii, no pokazuje, że tak naprawdę politykom opozycji nie zależy na tym, ażeby prowadzić rozmowy w sposób konstruktywny. Tym bardziej, że naszą kandydatką była pani marszałek Witek, która jest osobą koncyliacyjną, doświadczoną, osobą, z którą wielu polityków obecnej opozycji współpracowało przez 4 lata, więc tylko i wyłącznie był to taki gest, który miał bardziej zantagonizować sytuację w parlamencie. Bo jeszcze mogę powiedzieć o kwestii, która się zdarzyła w Senacie. Marszałek Marek Pęk, który jest naprawdę gołąbkiem pokoju, także nie został wybrany przez polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi na stanowisko wicemarszałka Senatu. Pomimo tego, że on, bo w przypadku pani marszałek Witek pojawiały się zarzuty, moim zdaniem nietrafione do pani marszałek ze strony polityków opozycji, że zdarzały się sytuacje, gdzie ona w sposób jakby niewłaściwy prowadziła obrady. Ale w sytuacji do pana marszałka Pęka, który był wicemarszałkiem i nie prowadził prac Senatu, bo za to odpowiadał marszałek Tomasz Grodzki, no jest rzeczą już absolutnie kuriozalną i pokazującą, że tu nie chodzi o to, że im nie zależy na tym, żeby przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości był w prezydium Senatu. I to pokazuje, że oni tak naprawdę przez te wszystkie miesiące nazywali się opozycją demokratyczną, a tak naprawdę są opozycją antydemokratyczną.
To jeszcze krótko o wyborach, jeszcze krótko, panie ministrze, o tych głosowaniach, jeśli chodzi o marszałek Sejmu i wicemarszałek Sejmu, panią Witek, bo to były 2 głosowania. Ja chciałem jeszcze nawiązać do krótkiej wypowiedzi Donalda Tuska, która była przed posiedzeniem Sejmu. Powiedział tak, jeśli potwierdzi się to, że będzie kandydować pani marszałek Witek na wicemarszałka Sejmu, to będzie właśnie ta pierwsza próba dla wszystkich demokratów. To nie jest nic łatwego i przyjemnego, twardo stawać po stronie prawdy i zasad. Czy Donald Tusk boi się marszałek Witek? Czy bał się marszałek Witek, która mogłaby objąć to stanowisko wicemarszałka i reprezentować Polskę między innymi za granicą?
Panie redaktorze, to jest właśnie...
Skąd ta obawa?
To jest pogarda ze strony Donalda Tuska. Tak samo jak Donald Tusk podchodzi do kwestii i do pani osobiście, do pani marszałek Witek, tak będzie podchodził do Polaków, gdy nie daj Boże dojdzie do władzy. Pamiętamy lata 2007-2015, jak były podejmowane decyzje. Panie redaktorze, szanowni państwo, w wystąpieniu swoim pan prezydent powiedział, że trzeba dotrzymywać swoich obietnic. I w tym momencie na sali pojawił się rechot ze strony polityków Platformy Obywatelskiej. W taki sposób, jak pan prezydent przedstawiał, jak miałaby wyglądać współpraca między rządem a panem prezydentem, że nie można znajdować wytłumaczenia w tym, że pan prezydent będzie w sytuacji, kiedy zdarzy się oczywiście taka sytuacja, wetował ustawę. No nam również mówią, jak Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat przygotowało ustawy, skierowało je również do pana prezydenta. Pojawiały się weta, no to politycy Platformy Obywatelskiej wyraźnie się cieszyli. No to jest jakby taki napastek.
Skąd ten śmiech? Skąd ten śmiech, panie ministrze?
No panie redaktorze, wydaje mi się, że to jest właśnie ta buta i pogarda. Politycy Platformy Obywatelskiej już dziś rakiem wycofują się ze swoich programów. Pamiętamy 100 kongresów na 100 dni. A dziś widzimy, że umowa koalicyjna zawiera bardzo wielkie ogólniki. Miał być dobrowolny ZUS, nie ma dobrowolnego ZUS-u. Miała być kwota podniesiona do 60 tysięcy, bo w tym momencie jest cisza w tym zakresie. Miał być kredyt 0%, teraz nie ma już kredytu 0%. Miał być podwyżki dla budżetówki, nie ma nic, jeżeli chodzi o kwestie związane z podwyżkami dla budżetówki. Tusk śmieje się w twarz Polakom. Cieszę się, że to tak wybrzmiało wczoraj, bo to pokazuje, że ta pogarda, że ten polityk nic się nie zmienił. Nic się nie zmienił. Tak jak to robił w latach 2007-2014, tak samo teraz podchodzi do polityki.
Platforma Obywatelska nie wygrała tych wyborów. Wygrał je, można powiedzieć, w pewnym sensie wygrało je dla Koalicji Obywatelskiej Trzecia Droga. Dzięki temu dzisiaj Szymon Hołownia jest na stanowisku marszałka Sejmu i jedna z pierwszych wypowiedzi dotyczyła tego, że marszałek Sejmu będzie miał podcast. No, to wywołało salwy śmiechu między innymi wśród artystów. Jeden szczególnie pisarz sobie pozwolił na drwiny z tego, a ale pan mówi o tym realizacji programu. Prezydent podczas swojego wystąpienia w Sejmie mówił o tym, że jest za tym, że chce, żeby rząd, nowy rząd, jaki on by nie był, kontynuował budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, elektrowni atomowych. Jak pan sądzi, jak będzie z tymi inwestycjami? Elektrownia atomowa na Pomorzu miałaby powstać w Choczewie, ale Donald Tusk już powiedział, że no, ewentualnie trzeba będzie się przyjrzeć tej lokalizacji, może taka była sugestia, żeby wybrać nową. W Czambuł potępia Centralny Port Komunikacyjny. Jak pan sądzi, czy te inwestycje będą kontynuowane, czy nie? Bo tutaj są inwestycje strategiczne, między innymi z uwagi na partnerstwo polsko-amerykańskie. Za chwilę zapytam o port w Elblągu, ale najpierw te dwie sprawy.
Panie redaktorze, jeżeli chcemy mieć tanią, czystą, dostępną energię elektryczną, musimy zadbać o to, żeby w naszym miksie energetycznym znalazł się atom. I Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat ciężko pracowało, żeby w tym momencie były dwie zaawansowane inwestycje związane z energią jądrową, energią atomową. Jest to właśnie inwestycja realizowana wspólnie z naszym partnerem amerykańskim, spółką Westinghouse. To jest pierwszy projekt. Drugi projekt to jest realizowany wspólnie przez PGE, spółkę Skarbu Państwa wraz z ZEPAKiem, prywatnym podmiotem polskim, oraz KHMP, koreańskim potentatem, jeżeli chodzi o energetykę. Dwa bardzo ważne projekty na naprawdę zaawansowanym już etapie. I wycofywanie się z tego jest dużym błędem. Jest przede wszystkim polityką całkowicie nierozsądną, godzącą w nasze bezpieczeństwo energetyczne, godzącą w transformację energetyczną, która jest ważna, żeby została przeprowadzona przez polski rząd. Ja słyszałem wypowiedzi wielu polityków, również zielonych, którzy wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej. Nawet wczoraj minąłem jednego polityka zielonych i z nim chwilę zamieniłem słowo na korytarzu sejmowym. Przeraża mnie wizja związana z tym, że oni całkowicie nie patrzą z perspektywy bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa polskich rodzin, gdzie ta energia elektryczna tania, dostępna, ale także zielona ma trafiać. Więc to jest bardzo niepokojące i Donald Tusk tymi słowami pokazuje, że nic się nie zmienił. Powtórzę to jeszcze raz. Tak jak w latach 2007-2014 uzależniał naszą politykę energetyczną od Rosji, tak samo teraz nie chce jej ponownie uniezależniać, nie chce dywersyfikować. To jest błąd, który Tusk popełniał, będąc premierem. To jest błąd, który popełniała niestety Unia Europejska, nie patrząc na to, żeby odchodzić właśnie od tej zależności z surowców z kierunku wschodniego i uniezależniając się w postaci budowy elektrowni jądrowych, czy też wygaszając, jak na przykładzie Niemiec, elektrownie jądrowe. Więc to jest bardzo niepokojące. My jako Prawo
powstanie elektrownia na Pomorzu, panie ministrze, czy nie?
Tutaj panie redaktorze, ja uważam, że cel został, decyzja została wydana i powinniśmy się twardo tej decyzji trzymać, jeżeli chcemy mieć zadbane bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli chcemy
Ale kto będzie się jej trzymał? Niemcy na przykład, Niemcy, których politykę Donald Tusk popiera i popierał, i zobaczymy, co będzie, jeśli chodzi o traktaty europejskie, bo jeśli tu tam będzie też popieranie tej koncepcji oddania tak naprawdę polskiej suwerenności, no to może doprowadzić do tego, że nie będzie tej elektrowni na Pomorzu.
Panie redaktorze, to jest polska racja stanu. Musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne, tak jak zrealizowaliśmy gazoport, tak jak zrealizowaliśmy Baltic Pipe, tak jak uniezależniliśmy Polskę od surowców z kierunku rosyjskiego. My tak samo musimy w naszym miksie energetycznym zdywersyfikować. To robił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Każdy kolejny rząd powinien to kontynuować. Mam nadzieję, że większość sejmowa wybije z głowy Donaldowi Tuskowi takie nierozsądne pomysły, jak wycofywanie się.
Zobaczymy. Na razie większość sejmowa jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Co sportem w Elblągu? Mamy przekop. Niektórzy mówią, że przekop Mierzei świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość stawiało na postęp, ale mamy też port w Elblągu, gdzie no, mamy kamienie, żwir. Pan próbował nakłonić władzę Elbląga tam była też również Platforma Obywatelska.
Lewica,
przepraszam. Pan próbował rozmawiać. Co teraz? Bo niebawem być może przestanie pan pełnić swoje stanowisko. A pan sądzi, że nowy rząd, powiedzmy złożony już z opozycji, zainwestuje port w Elblągu? Będą chcieli sukcesu ci samorządowcy i politycy centralni, czy nie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja...
A może przekop zostanie wręcz zasypany?
Panie redaktorze, ja przygotowałem rozwiązanie. 100 milionów złotych na port w Elblągu, który się zwija. W poprzednim roku mówiłem o udziale przeładunkowym w granicach promila, teraz jest gorzej. Mówiliśmy o 100 tysiącach ton, jest w tym roku gorzej. Naprawdę wygląda na to, że ta spółka, zarząd portu morskiego w Elblągu, jest całkowicie nierentowna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. I to jest całkowita niekompetencja włodarza miasta oraz zarządu tego portu. I ta propozycja 100 milionów złotych jest najlepszą z możliwych propozycji do wykorzystania, no, ale ważne jest, żeby port morski w Elblągu również się stał portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej. Portem, który miałby szansę w ramach wieloletniej perspektywy rozwijać się i otrzymywać środki, czyli się otrzymywać środki i rozwijać się. Tak jak porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego nie będą mieli na pierwszym miejscu potrzeb i działań, które powinny zostać podjęte w Elblągu, ponieważ skupią się tylko i wyłącznie na dużych miastach i to jest na wielkich miastach. I to jest zasadniczy problem związany z polityką Platformy Obywatelskiej, polityką, która całkowicie pogardza mniejszymi miejscowościami. Zależy im tylko i wyłącznie na tym, żeby wielkie ośrodki miejskie się rozwijały. To jest błędna filozofia, bo powinniśmy zadbać o zrównoważony rozwój. Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości, pomimo tego, że nie rządził Elblągiem polityk Prawa i Sprawiedliwości, przekierował największy strumień finansowy po 1989 roku do naszego miasta. Doprowadził do tego, że może być realizowana inwestycja związana z rewitalizacją basenu miejskiego. Doprowadził do tego, że mogą być zmodernizowane budynki użyteczności publicznej, takie jak przedszkola. I mogę wymieniać.
I zobaczymy, panie pośle, i zobaczymy, panie...
Tak, to było blisko 200 milionów złotych.
Panie ministrze, panie pośle, zobaczymy, jaką politykę będzie rząd centralny, ewentualnie stworzony przez partie opozycyjne, prowadził wobec Elbląga. Jeśli będzie zła, no to Elblążanie dadzą czerwoną kartkę w zbliżających się już być może nawet wyborach samorządowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, życzę państwu miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
Gość dnia, Radia Gdańsk.